Dzięki. Okej, cześć wam wszystkim. Najpierw jeszcze kilka słów o sobie. Jestem programistką, skończyłam Politechnikę Śląską, a zawodowo jestem menadżerem zespołu Foreign Exchange Technology w Goldman Sachs w Warszawie. Pracuję w Goldman Sachs już od 2007 roku, to jest troszeczkę czasu i większość tego czasu byłam w Londynie. No, ale od 2013 jesteśmy w Warszawie i się rozwijamy teraz właśnie prężnie, dlatego też nasza obecność dzisiaj tutaj. SecDB i ten nasz dzisiejszy temat. Jak to będzie działać, to będzie fajnie. Czy jest coś? Pewnie coś trzeba włączyć. Chyba, że komputerem przełączać, ale też myszką bym nie chciała, a klawisze też nie działają. O, super, czyli tutaj. O. No właśnie, SecDB to jest nasz wewnętrzny produkt, o którym dzisiaj będę wam opowiadać. Można powiedzieć nasz taki killer feature, tak, jak to się mówi. Bo jeszcze może dwa słowa Goldman Sachs. To jest bank inwestycyjny światowej marki, jakby pochodzi z Nowego Jorku, a jest oczywiście rozsiany już po całym świecie. No i, że tak powiem, jesteśmy takiej wyższej finansjerzy, prawda, bardzo usadowieni. To są rynki walutowe, rynki towarowe, rynki oczywiście też bondy, czyli akcje, różne rzeczy, takiej po prostu wyższej finansjery, czyli nie coś, co przeciętny człowiek się z czym się styka, ale gdzieś tam firmy, korporacje, państwa. Więc na takim, że tak powiem, na takiej skali, na takim problemie bazujemy w ogóle w firmie. No i technologia SecDB powstała w 1990 roku, czyli trochę początki są już powiedzmy stare. Ale właśnie cały jakby problem to jest problem finansowy, który rozwiązuje. I często jak są kryzysy finansowe, a różne rzeczy, że tak powiem, się dzieją z różnymi instytucjami, też upadki, 2008 Lehman Brothers, to bardzo ważne i zawsze jakby też o tym się mówi, że banki, które wychodzą na tym stabilnie i jakoś do przodu, to są banki, które potrafią ryzykiem zarządzać dobrze. I często jak ja w ogóle tam byłam, to często liderzy banku mówili o Goldmanie jako o sklepie, w którym umiemy zarządzać ryzykiem. I że ryzyko to jest coś, co my kupujemy, co my lubimy, bo umiemy się tym zająć. Bierzemy od ludzi, którzy, od naszych klientów, którzy tego nie potrafią zrobić albo nie chcą, a dajemy im tylko te, że tak powiem, finansowe rzeczy, które potrzebują, a bierzemy całe ryzyko na siebie po to, żeby też zarządzając tym umiejętnie oczywiście skapitalizować nasze przychody. I SecDB właśnie z taką technologią, która umożliwia zarządzanie tym ryzykiem w ten sposób, że ciągle jesteśmy liderem w bankowości. No i teraz tak, co to jest SecDB i dlaczego w ogóle właśnie jeszcze powstało? Bardzo krótki slajd o tych latach 90., kiedy właśnie w banku są różne jakby osoby, różne role. Taką oczywistą jest rola sprzedawcy, czyli kogoś, kto zna się, nie wiem, z CEO jakiejś firmy albo, nie wiem, z premierem jakiegoś kraju. I ta osoba, że tak powiem, zaczyna mówić, że hej, my tu możemy ci pomóc w tej sytuacji, w takiej. No sprzedaje po prostu nasze usługi. I ta osoba często jest pierwszą osobą, którą ten klient będzie rozmawiał. Ta osoba musi szybko też jakby dawać price, tak zwane, nie? Czyli po prostu załóżmy w walutach siedzą, to jeśli ktoś chce bardzo dużą transakcję zrobić, kupić dolary czy euro, bo coś buduje na przykład i potrzebuje te pieniądze, albo potrzebuje te pieniądze, bo jest w ogóle na przykład amerykańską firmą, a płaci polskim informatykom, potrzebuje polskich pieniędzy. To są wszystkie takie transakcje, które gdzieś tam przychodzą do nas. I taki sales musi szybko wiedzieć, jaki jest price dla tej osoby. Czyli musi mieć, wiedzieć, że ten finansowy instrument, jak będziemy kultować. Żeby inne banki nie miały lepiej, żebyśmy też, nie wiem, właśnie w ryzyku finansowym tej waluty nie popełnili gafy. Drugą oczywiście osobą jest trader, tak bardzo szybko, bo to jest trochę ważne. Trader to jest osoba, która tak naprawdę śledzi po prostu milion ekranów z różnymi cenami, zmianami i ona ustala tak naprawdę ceny. Czyli ten sales często widzi na ekranie cenę, ale też ja często słyszałam, widziałam po prostu krzyki do siebie, prawda? Czyli osoba wstaje i mówi 5 euro dollar, nie? I to znaczy 5 milionów dolarów na euro, a tamta osoba odkrzykuje 3,5. I tak naprawdę to jest tylko końcówka, tam jest 1,2, to wiadomo, a potem 3,5 na przykład, nie? No i oni tak sobie sprzedają. Ale ten trader z kolei musi wiedzieć dużo więcej finansowej informacji. To on jest tak naprawdę tym, który zarządza ryzykiem i tym, który po prostu, no właśnie, jest maklerem zarządzającym ryzykiem. Później jest strategist. Strategist to jest taka osoba, fizyk, matematyk, też informatyk, która w ogóle opisuje, jak oceniamy matematycznie ryzyko na danym instrumencie, czyli modeluje. I ta osoba też musi być w stanie po prostu wprowadzać nowe instrumenty, zmieniać model, jeśli różne fundamentalne rzeczy na rynku się zmieniają. No i oczywiście są jeszcze kontrolerzy, czyli tak zwani, powiedzmy, księgowi na końcu, którzy w ogóle ze wszystkich traderów i salesów i transakcji muszą sprawdzać, że nasze books and balances, to wszystko się zgadza. I ci wszyscy ludzie kiedyś pracowali na Excelach. No tak to jest narysowane. I każdy miał swój Excel na swoim C-Drive'ie i tak jak ten C-Drive poszedł, to ten Excel też poszedł. I każdy, tak powiem, jak zadzwonił do tego salesa, to może właśnie sales 1 podał inny price niż sales 2, bo coś tam inaczej sobie wpisali. Tego nikt nie mógł zweryfikować, bo to sobie były inne pliki w innych komputerach. Więc w ogóle jakby wychodzimy po prostu z prehistorii, dlatego narysowałam tego pana tam u góry. I wtedy właśnie w 90-tych latach w naszej firmie ludzie postanowili to rozwiązać i rozwiązali w tak świetny sposób, że do tej pory jest to cały czas bardzo po prostu centralna część wszystkich systemów zarządzających ryzykiem, rozwija się prężnie i nie wiem, mamy chyba, nie chcę skłamać, jest 80 milionów linii kodu albo i więcej w SecDB i no i jak mówię, nowe pokolenia wchodzą, przeważnie im się to podoba i uczą się wielu rzeczy. Jak sami zauważycie zaraz, pewne koncepcje techniczne w SecDB są takimi koncepcjami, które teraz mają swoją wiosnę w technologii, czyli dużo jest różnych innych firm, które mówią o tych samych koncepcjach, ale zaraz o tym powiem. Tutaj jest tylko taki slajd, który właśnie mówi o tym, że ponieważ każda rola w firmie, ten strategist, technologist, trader, sales i operations powie coś innego o SecDB, bo trochę inaczej używa, ale mówimy tak naprawdę cały czas o tej samej transakcji, tylko po prostu z różnej perspektywy. I to jest ten jeden właśnie system SecDB, czyli tu jest narysowany, że nagle wszystkie komputery się jakby łączą, rozmawiają z tym SecDB, więc każdy po pierwsze widzi to samo. To jest to samo na całym świecie, bo nasz operations może być w Bangalore, czyli w Indiach. Nasz trader będzie na pewno w Nowym Jorku i w Londynie. Technologies może być w Warszawie, a kontroler gdziekolwiek też, w Frankfurcie. I jakby to jest real time, czyli rzeczywisty czas. To nie jest coś, co trader zrobi rano, a kontroler zobaczy wieczorem, tylko to jest non-stop propagowane po całym świecie w milisekundach. No i właśnie po to on powstał, żebyśmy widzieli to samo ryzyko wszędzie na całym świecie dla tej samej, tylko tego samego instrumentu, żebyśmy umieli nowe instrumenty finansowe, co jest dość istotne właśnie też w bankach takich jak nasze, wprowadzać szybko, bezboleśnie, też w jakimś takim frameworku, który jest znany. Tam są jakieś takie safe checki, prawda, czyli to nie jest coś, co nie jest sprawdzone dobrze. I te kolaboracje właśnie jest dość ważna. I później tam są jeszcze takie ważne integrations of everything i what if analysis, czyli to też jeszcze pokażę technicznie, że właśnie SecDB ma moim zdaniem jeden z powodów, od których jest sukcesem dużym, jest dlatego, że został tak napisany, że bardzo szybko się go ekstenduje, czyli pisze, rozszerza dzięki. Czyli pisze się jakby nowe API, żeby rozmawiać z różnymi nowymi technologiami. I ten what if analysis to w ogóle Wam pokażę już tam bardzo szczegółowo, jak to działa. Technicznie, jeszcze tak w SecDB, to możemy wyróżnić cztery rzeczy. Ja o tym czwartym będę się bardzo rozlegać, ale ogólnie mamy Slang, czyli język programowania, który został napisany u nas. Jest to język interpretowany. To były lata 90, wtedy też był Python, ale dopiero powstawał. I to tak naprawdę można powiedzieć, że był taki Python nasz, ale on troszeczkę się inaczej też poszedł. Mówimy tutaj o functional programming, czyli coś, co właśnie teraz jest bardzo na topie, nawet w Javie. Mówimy o tym, że skrypty wszystkie, slangowe, są wszystkim widoczne. No, z takim małym kawiatem, że jak jest jakiś secret code, czyli ktoś naprawdę sprajsował jakiś instrument i to jest z jakichś powodów musi być ukryte, no to jest jakaś tam flaga na pliku, że nie można go otworzyć, chyba że masz te. Ale ogólnie rzecz biorąc, pliki są tak zwane flat structure, szukasz wszystkiego, jak tylko siądziesz do komputera, wpiszesz jakieś hasło, coś Cię interesuje, wyszuka Ci całą bazę danych, co jest dużym plusem w porównaniu do jakichś takich Java i tak dalej, kiedy Ty musisz wiedzieć, jaki to jest projekt, gdzie on siedzi. Często w Javie znamy ten świat, pisze się to samo w różnych projektach, bo trudno jest mieć ten API, który jest taki naprawdę wspólny, kto się nim będzie zajmował, a co jak zepsuje, więc każdy sobie gdzieś tam kopiuje, coś poprawia lekko. A w Slangu jest tak, że naprawdę są po prostu API, które wszyscy używają, nie da się tego napisać samemu, nie byłoby to sensu. Często po prostu się tylko podaje swoje własne już biznes rzeczy. SecView to powiedzmy jest może najmniej ulubiona część całego portfolio, ale to jest nasze IDE, nie? Czyli coś, co otwieramy, żeby w ogóle z tym slangiem ten slang pisać, coś, co otwieramy, żeby w ogóle rozmawiać z tymi bazami danych, bo w ogóle SecDB to też jest po prostu baza danych, obiekt. I ona jest bardzo powerful, tylko takie trochę lata 90, nie? Czyli czuć jeszcze ten tą taką dosowską jakąś, nie wiem, aurę. Myszka tam za bardzo nie działa, chodzi bardziej o klawiaturę i no i tyle może na razie, bo nie będę się tam rozwodzić. Ale teraz jeszcze tylko może jedna rzecz, że w IntelliJ już są pisane bardzo zaawansowane, już ludzie nawet przeskoczyli niektórzy na IntelliJ. Tam też można pisać Slang, tam też można się już podłączać pod SecDB. SecServe to jest taka część infrastruktury SecDB, gdzie po prostu, jak mówię o globalności, nie, to jest właśnie SecServe. Czyli coś, co przesyła dane między bazami danymi SecDB po całym świecie. I to jest bardzo mądre. To jest tak zwany optymistyczny locking, nie, czyli ogólnie jak zapiszesz w lokalnej bazie danych, to się już nie przejmujesz jako user. SecServe ma to przetransportować po całym świecie. Oczywiście są sytuacje, kiedy to się nie uda, tak zwane konflikty. I tutaj w 2007 roku, powiem Wam, był taki konflikt, Storm, że podobno, no ja wtedy jeszcze dopiero co wchodziłam w firmę, więc ale nie byłam na tym wydarzeniu. Traderzy, właśnie maklerzy, ci wszyscy ludzie to po prostu na kalkulatorach musieli liczyć na kartce papieru i tak szedł dzień, bo SecDB było właśnie, miało duży problem. Ale ogólnie to działa. To było jedno wydarzenie. Wszystko, co tam poszło nie tak, oczywiście zostało metodologicznie wypracowane i wyrugowane, a ogólnie rzecz biorąc SecServe jest bardzo szybki i bardzo sobie dobrze radzi z replikacją danych. No i ten graf. Graf jest jakby sercem w ogóle SecDB. Graf jest sercem każdego obiektu w SecDB i o nim trochę porozmawiamy też już dłużej w dużym szczególe. A to jest taki slajd jeszcze, który pokazuje tę integrację z wszystkim. On jest trochę wewnętrzny, dużo tutaj jest takich słów, które ktoś, kto w Goldmanie pracuje, no to już teraz, aha, okej, pracowałem z tym, prawie z wszystkim. Tylko tutaj to, co jest ważne, to jest to, o czym ja teraz mówiłam, to są te takie, o, powiedzmy, ten core client, czyli ten właśnie interpreter slanga, ten graf i ten w ogóle model, jak transakcje finansowe są zapisywane. Później mamy TDMS, czyli tą bazę danych, object-oriented. No i mamy ten segment, w którym w ogóle oglądamy ten cały świat. To są jakby te trzy takie główne rzeczy, ale wszystko to pracuje z po prostu naprawdę z setkami rzeczy. W ogóle, żeby to odpalić, runtime, żeby zrobić jakiś business intelligence, czyli w ogóle zobaczyć dane, analiza danych w SecDB jest bardzo ważna i istotna. No to mamy mnóstwo różnych rozwiązań napisanych on top. Oczywiście web, socket, service-based DF, możesz rozmawiać slangiem z całym światem. Często slang Java, slang C-sharp, to w ogóle są nieproblemowe rozwiązania. No i oczywiście jakieś GUI, UI-e, teraz coraz więcej webu, były jakieś takie bardziej desktopowe w międzyczasie, wiadomo, UI swoją ewolucję przechodzi. Market data, czyli w ogóle o czym mówimy, jeśli price'ujemy, to jeśli jaki jest kontekst i tak dalej. No więc jakby mnóstwo rzeczy przychodzi, jeśli otwierasz SecDB, masz po prostu od razu do swojego użytku. Jeśli chodzi o graf, to jest to skierowany, acykliczny graf, który reprezentuje tak naprawdę, no właśnie, dependencies, czyli zależności między różnymi properties of the data, czyli cechami danej. Na przykład, jeśli jest option, nie? Taka opcja finansowa, no to ona ma różne cechy swoje, czyli ma na przykład strike, ma na przykład spod jakiegoś crossu, o którym mówimy, zadane daty, nie? Czyli kiedy ona, że tam powiem, ma wejść w życie i tak dalej. Są to różne takie cechy tej opcji. Na podstawie tych cech wylicza się jej price. Czyli to jest taki trochę Excel, nie? Czyli macie sobie różne te okienka w Excelu, wpisujecie pewne dane i nagle macie jakąś formułę, na końcu jest price. I to jest tak naprawdę taka bardzo dobra analogia też tego grafu i tego, jak to wszystko działa. Chociaż oczywiście jest dużo mądrzejsza niż taki Excel. Zaraz też zobaczymy wszystkie cechy. Co tu jeszcze, żebym nie przegapiła? No, na razie może to jest ten. I teraz taka pierwsza cecha to jest, ja nie umiałam znaleźć polskiej wersji memoization, czyli takiego zapamiętywania po prostu tego, co się już raz wyliczyło, nie wyliczenia tego na nowo. Tutaj mamy przykład w ogóle slangu w SecView, ten taki niebieski, to właśnie mówiłam o tym dosowskim poczuciu, że sobie liczymy time it, czyli ile to zajmie, żeby zrobić price na jakiejś tam opcji, takiej przykładowej. I później na tej samej opcji jeszcze raz tajmujemy, jeszcze raz ją price'ujemy. No i wyszło nam, że za pierwszym razem trwało to 24 sekundy, a za drugim razem 0.0001. No, czyli to jest ten właśnie zapamiętywanie memoization. Oczywiście to sprawia, że klient jest gruby, bo jak on coraz więcej zapamiętuje, to on się coraz grubszy robi. I to też jest coś, no, czym musimy oczywiście pamiętać, jak designujemy, bo musimy pewnie mieć wiele klientów to rozparcelowane na obliczenia, bo jedna taka instancja może szybko jakby wpaść w problemy. Ale to jest bardzo powerful, nie? Czyli po prostu sam system będzie pamiętał, ty to już, o to już pytałeś, od razu sobie to wezmę tutaj z tego schowka, nie będę musiał przeliczać całego grafu. I to jest jakby taka darmocha, nie? W sensie tak to już jest napisane w tym C pod spodem, że jak tylko się napisze w slangu jakiś tam graf, opisze się go w odpowiedni sposób, to później to już tak działa. Druga cecha to jest inwalidacja. Czyli, i tu już trochę przeskakujemy, tam jeszcze będzie przykład tym set diddle, ale to jest znowu na początku zrobimy sobie price opcji, potem robimy jakiś magic, to się nazywa eval, jakiś taki kod specjalny. No i robimy, że zmieniamy pricing date na wczoraj. Today minus 1 to jest wczoraj. I robimy ten set diddle. Czyli tak jakby zmieniamy environment, mówimy sobie, udajmy, że jest wczoraj i postawmy debug point. I ponieważ postawiliśmy debug point, to możemy wtedy wejść w ogóle w ten EP option i coś tam sobie sprawdzić. To tutaj jest sprawdzone, że ten price jest już invalid, nie? Jest zaznaczone na grafie, że ten price już jest invalid. Dlaczego jest invalid? Dlatego, że coś zmieniliśmy istotnego w grafie, na czym ten price jest dependent, nie? Czyli jest zależny od tego. Gdzieś to jest tak, że F to w tym przypadku jest nasz pricing date i jeśli wyliczyliśmy A, czyli price, a zmieniliśmy F, to I będzie invalid. Czyli to nie znaczy, że on się już przekalkulował, on po prostu został zaznaczony, że jest invalid. Jeśli jeszcze raz ktoś przyjdzie i powie price EP option, to będzie musiał pewną rzecz przekalkulować, ale jeśli nie zapyta, to nic się nie stanie. To tylko taka informacja, żeby wiedzieć na przyszłość. A tutaj jest takie dwie cechy, czyli właśnie ten lazy evaluation i minimal calculation. Chodzi tutaj właśnie o to, że jesteśmy nie chcemy pracować za dużo, nie chcemy dobrze zapamiętywać, więc tylko i wyłącznie jak ktoś o coś zapyta, to wtedy zaczynamy szukać wyliczać. I tylko te rzeczy, które się mogły zmienić. No to już mi się tutaj powiedziałam. To jest taka też istotna opcja, że samo odszukiwanie w ogóle grafu i rysowanie grafu niekoniecznie oznacza, że go wyliczymy. Jest różnicą zapytać o price option, a jest różnicą zapytać, jakie masz dzieci, nie? Jak to wszystko wygląda. Bo takie przejście for children na takim price'ie nie da nam wyniku numerycznego price'u, ale da nam informację o tym, jak to w ogóle jest skonstruowane. Co może być bardzo pożyteczne, jeśli albo debugujemy problem, że chcemy po prostu rozpoznać, jak to wszystko działa, albo piszemy nową opcję i chcemy też znowu sprawdzić, jak ta była napisana, a nie musimy wyliczać ciężkich jakichś tam finansowych już kalkulacji. Czyli jest jeszcze taki właśnie feature, że możemy to oglądać, tak meta oglądać, bardzo tanio. No i ten diddling. Ten diddling to już jest w ogóle killer feature, tak zwany. No bo to jest sprawianie, że możemy sobie właśnie robić what if. Co jeśli byłoby wczoraj? Co jeśli będzie jutro? Co jeśli zmienimy... No przeważnie to jest tak. Co jeśli zmienimy spot price, tak? W efekcie. Czujemy, że coś się ma zmieniać, że będzie jakieś spotkanie, forum europejskie. Myślimy, że nie wiem, Grecja odpadnie. No, różne są scenariusze rynkowe, tak? To może sprawić, że dolar wzrośnie według funta albo spadnie, etc. Naprawdę takie małe, czasami dla nas, zwykłych ludzi, którzy tylko widzą, że się forex zmienia na giełdę na wakacje, no i ojej, mniej kupię tam gdzieś rzeczy, nie? Bo jest dolar droższy czy tańszy, a dla firm to po prostu czasami jest przeżyj albo zgiń. Jak była interwencja Swiss, nie? W lutym zeszłego roku, czyli odpegowali franka, no to dobra, to się bardziej rozlało po zwykłych ludziach, ponieważ mieliśmy dużo kredytów, ale też po prostu seria firm splajtowała. I to było bardzo konkretnie i my to widzieliśmy, bo to byli nasi klienci niektórzy. Więc bardzo jest istotne, żeby umieć, mając, nie wiem, bawiąc się, pracując w takim sektorze, umieć sprawdzić, że to, co wszystko, co mam, jeśli się stanie to, to stracę tyle, zyskam tyle, nie wiem, na przykład tutaj jestem bardzo exposed, nie? Czyli tu muszę coś zmienić, na przykład sprzedać albo cokolwiek. Więc ten diddling to jest właśnie to, nie? No, mam w ogóle farmy komputerowe i całe zespoły, które zajmują się pisaniem i właśnie analizą tych scenariuszy rynkowych codziennie, non-stop. Jak to się dzieje? To jest bardzo proste. Ja tutaj wziąłam jakąś już konkretną opcję, ona dziwnie wygląda, o JIUD, to jest JPI, chyba OZI. Jakieś tam daty, w ogóle trochę stare, bo to dawno temu pisałam też ten przykład. No i dobra, i znowu price'uję ten option. I znowu robię ten eval i znowu jakiś diduję coś. Tylko tym razem nie diduję tego pricing, tylko diduję właśnie spot. A w ogóle to jeszcze... Dobra, to może od końca. To, co Wam tu pokazuję, to jest najpierw spot JPI USD. Wtedy był 76.70.16. Pokazuję Wam price now, czyli coś, co spriceowałam na samym początku opcji. Jakaś tam liczba. Price diddled, czyli taki price po tym zmianie spota na 90. I ostatni price, czyli price jeszcze raz tej samej opcji po tym diddlu. I to sprawia, to Wam pokazać, że ogólnie rzecz biorąc, opcja sobie tam została spriceowana na 0.01 i coś przy dzisiejszym spocie. Później się zmieniła bardzo mocno, bo na 0.339, a potem znowu spadła do tej samej ceny. I to właśnie pokazuje, że taki eval i ten set deal to są takie tylko udawaczki, że zaraz po tym ewalu już nie ma tej zmiany, nie? Czyli jeśli zmieniliśmy to D, to do D było tylko zmienione w pewnym zakresie kodu. A potem wszystko się klinuje i znowu mamy ten stary spot i jakby price, pytanie o price jest już znowu realne. No ale to jest też istotne, nie? Że możemy zrobić taki sobie quick eval, coś zmienić i zobaczyć, że bardzo duży procent, że no wiadomo, to jest akurat, nie ma tutaj jakby wyższej też jakby wiedzy. Jeśli mamy opcję na tym crossie, no to jeśli się cross zmieni, to ta opcja się dużo też zmieni, nie? Znaczy jej wycena. No ale powiedzmy, to taki jest przykład szkolny, powiedzmy, jak te wszystkie scenariusze rynkowe wyglądają. No i teraz chyba mam taki przykład, wizualizacja, jak to działa, nie? Że ten price tej opcji, załóżmy, też tak bardzo uproszczone, ma dwie na początku rzeczy, na które będzie mnożył albo coś tam sobie robił. Właśnie spot i discount factor. Później to leci w swój graf, każdy ma jakąś swoją odnogę i to jest naprawdę skomplikowane. No i po tym spot price na końcu jest taki liść spot. No i właśnie my to zmienimy. Wtedy się zinwalidują wszystkie te rzeczy, które mają tą drogę. Ale nic więcej się nie stanie. Dopiero jak zapytamy jeszcze raz o price, to wtedy on będzie wiedział, że discount factor to sobie przeczyta od razu stąd i nie musi iść w dół. Ale tu jeśli idzie, no to musi dalej iść, bo jest invalid. No ale z kolei tu wie, że nie musi iść na te boki, tylko do środka. No więc jakby po prostu robi minimalne wyliczenia. To jest taka wizualizacja, żeby pokazać już tak, jak to naprawdę działa. A to jest jeszcze taki screenshot z takiego grafu, który jest realny. Właśnie jakiejś takiej opcji. Tej samej, no tej EP option, spot price standard. To może tak wygląda dość wow, ale bardzo jest niesamowicie pomocne, jeśli się z tym pracuje, bo można wszystko widzieć, wszystko wchodzić w tył, w przód, zmieniać nawet w czasie, kiedy debugujemy pewne rzeczy. Ale taka nawigacja tego grafu jest dość podobna do tego, co widzimy na prawej stronie. Już kończymy, więc dość szybko przeszłam przez ten materiał, więc mam nadzieję, że macie dużo pytań. To, co jest jakby w przyszłości SegDB, to znaczy mamy w ogóle cały zespół, który zajmuje się oczywiście tą platformą, tak powiedzmy korowo. I oni się zajmują od wewnątrz, czyli jeśli jest graf, to właśnie piszą nowy graf, szybszy, jakiś bardziej nowoczesny. Ale oczywiście mamy mnóstwo zespołów takich jak ja, mój, które pracują z SegDB, ze Slangiem. Gdzieś tam 50% naszej jakby technologicznego stacku to jest właśnie taki. I my też mamy swoje po prostu, rozszerzamy ten environment, nie? No ale tak powiem, tutaj jest napisane, że mają nową wersję grafu, piszą właśnie te nowe JVM languages and architectures są dopasowywane. No i tak bardzo ogólnie, że będziemy trzymać te najlepsze cechy, a pozbywać się tych, które są mniej już pomocne. Na pewno największym jakby limitations to jest właśnie to, że klient się może dość gruby, dość szybko zrobić, że czasami są dość wolne te kalkulacje, więc oni pracują nad tym, żeby to wszystko śrubować. I właśnie ta integracja z Java, nie? Przez IntelliJ, to jest coś, co już jest gdzieś tam w firmie od, nie wiem, 3 lat i coś, co się bardzo prężnie rozwija. Jesteśmy w stanie pisać Java i Slang w jednym pliku, rozmawiać między tymi dwoma jakby językami. I to chyba wszystko. Q&A. Jeszcze mamy 2 slajdy od naszego HR-u. Nasz CEO często mówi, że jesteśmy firmą technologiczną. A tu są jeszcze daty i aplikacje do naszego, bo teraz rekrutujemy do graduate, nie? Czyli ludzi, którzy kończą studia, chcą pojechać do Nowego Jorku na szkolenie, to zapraszamy do przesyłania CV. To wszystko ode mnie. Macie jakieś pytania? Mogą być o wszystko. O Goldman, o karierę, o SecDB, o technologię, projekty. Możecie też prywatnie.
No? Kto tworzy model ten do analiz grafowych? Bo te analizy popierają się na modelu. Kto tworzy model?
Model samego tego, jak opcja się pricuje, to są strategist, czyli strategiści. Ludzie... Proszę? Coś więcej o mnie? Kłanci.
No.
Tak. Tak, my ich nazywamy strategisty.
A jeszcze to drugie pytanie takie, jeżeli jedna osoba sobie powiedzmy robi to swoje wyliczenie, to ona to robi na tym swoim lokalnym client, tak?
Tak.
A może tam zamodelować, że dwie rzeczy zmieniają się w czasie, że tak naprawdę mam dwie instancje tego mojego fat klienta, że w tym sumie zmieniłem jedną rzecz, ona sobie tam pracuje, ale w międzyczasie druga gdzieś w środku wchodzi. Czyli na przykład, nie wiem, wczoraj był tam coś w Brukseli się stało, a dzisiaj na przykład było gdzieś jakieś inne wydarzenie, no nie? I czy taki wpływ też można zamodelować tam w ciągu tygodnia na przykład, żeby powiedział w przyszłość. Czy model to przewiduje?
Zastanawiam się, znaczy możesz reagować na pewne impulsy z zewnątrz, na pewno, które mogą przyjść do ciebie w różny sposób. Jeśli piszesz taki scenariusz i na przykład cały dzień tam wyliczasz pewne zmiany na przykład tego spotu, ale przy okazji czekasz na jakąś polityczną informację, jakiś trigger, a potem jeśli ten trigger przyjdzie, to zmienisz, dedlujesz coś innego, to absolutnie jest to możliwe. Jest to możliwe. W ogóle są takie modele, które muszą dowieść, kiedy bank spadnie. Czyli muszą po prostu być takie modele, które powiedzą, że to i to się stanie, jest nas nie ma, nie? I oczywiście pewnie te rzeczy są takie, które są bardzo mało prawdopodobne, ale to nie jest też tak, że wszyscy tak chodzimy, ale fajnie, nic nam nie będzie. Wszystko jest tak zrobione, żeby wiedzieć właśnie, jaki jest punkt załamania, nie? Gdzie on jest. I oglądać go dość ten. No jak Lehman padł, to był 2008 rok, to już byłam w firmie rok i wtedy było w ogóle tak wow, nie? To było coś nie do pomyślenia, żeby taka duża firma, taki duży bank bankrutował. Wszyscy myśleli, że on jednak wyjdzie z tego. Tak się nie stało. No i później były pytania, nie? I tak z czasem też nasi liderzy mówili, że oni nie byli pewni, co się wtedy stanie, jaka będzie reakcja po prostu rynku, nie? Bo rynek później możecie zjeść też, to jest coś, co każdy bank ma, musi się z tym liczyć. Sami wiecie, mBank ostatnio miał falę dziwną, że tam plajtują. No i ludzie polecieli na bank, wzięli swoje pieniądze. No i to jest taki trochę psychologiczny efekt, którego czasami się nie da przewidzieć. No ale to już, że tak powiem, trochę odchodzimy ten, no i jakby, ale właśnie wtedy też było coś takiego, że od razu w weekend ludzie przyszli, zeszli się i jaki mamy exposure na Lehman, nie? Bo w ogóle wcześniej się na takie rzeczy nie patrzyło, to też czasami ewoluują rynki, że przed Lehmanem w ogóle pytanie o to, że jakiś inny bank, ale w ogóle jakikolwiek z naszych klientów mógłby paść spektakularnie, to w ogóle było coś rzadko brane pod uwagę. No i od tej pory oczywiście wszystkie systemy są tak napisane, że ktokolwiek padnie, jakakolwiek instancja, gdzie, kiedy, o której porze, no też jakby adaptują te ryzyka, te wszystkie. Politycznie też bardzo trudno jest zmodelować, co się stanie, jak Rosja, nie wiem, zaatakuje Ukrainę. No to trochę rzeczy można przewidzieć, ale pewne rzeczy są często już poza.
A w waszym teamie jak wygląda współpraca? Mm-hmm. Możesz takie coś opowiedzieć?
Jasne. Foreign exchange, czyli waluty. Mamy traderów na całym świecie.
Ale nie, programisty.
Programisty, no tak.
Programista młody przywrócił z nowego, tam z aha, US, już aha. Jest fajnie, mam wizę, witam, nie wracam.
No dobra, to mamy takiego jednego Marcina, właśnie z tej stąd. Bardzo sobie dobrze radzi. A on dostał dwa projekty. Często tak jest, że to nie jest tylko jeden, tylko dwa albo więcej. No i on ma na przykład pod sobą nie jako jedna osoba, ale jako taka już teraz powiedzmy głównie juniorowa osoba, tak zwane STP, Straight Through Processing, czyli wiele tych transakcji, które do nas przychodzi, kupa, ludzie klikają, to są w ogóle w walutach, to są tryliony, jeśli chodzi o volume, a transakcje to jest, no nie, mamy 120 tysięcy trade'ów dziennie na przykład, nie, które przychodzą. I te trade'y, ileś tam ich procent, szczególnie zrobione na naszym UI-u, na marki. Jak ludzie sobie klikają w różnych firmach, no to oni chcą te trade'y z powrotem dostać, żeby w swoim systemie mieć je gdzieś tam w swoich księgowych, żeby przeleciały i tak dalej. Ale z kolei, skoro klikają na naszym GUI, no to musieliby wpisać w swój system. Więc jest takie coś jak STP, coś takiego, co my, dostając ten trade, im puszczamy fixem z powrotem. No i oni się tylko podłączają i tam sobie dalej robią coś z tym. No i no to jest tak zwane STP. STP brzmi dość łatwo, nie? Ktoś sobie kliknął, przerzucić go z powrotem, ale tam są różne scenariusze, musicie się myśleć, ktoś się zmienia, ktoś alokuje, ktoś delituje, kanceluje, no różne rzeczy się dzieją z tym tradem i to wszystko musi się fajnie tam rozpoznawać, wysyłać odpowiednio i tak dalej. Więc jest dość sporo kodu. No i właśnie tam Marcin musi, to już jest taki trochę maintenance mode, nie ma tam dużych nowych features, to już działa wiele lat. No ale na przykład ktoś właśnie coś zmienił dziwnie, nie działa, nie? I nasz frontline team w Londynie ma problem, bo ten trade się tam nie zastipiował, o co chodzi i oni tam jakoś się pogubili, bo to już Java, bo nie wiedzą jak to sprawdzić. No i na przykład Marcin może spędzić godziny szukając po logach i po tym wszystkim, ale rozumiejąc też biznesowo, co się w ogóle stało, czy mamy buga, czy nie. I mieliśmy na przykład ostatnio. To jest tak zwany no maintenance, nie? Czyli no akurat było źle napisane jeden thread, po prostu nie miał tego egzekutora, tylko po prostu był thread new start, no a potem był exception i thread sobie zginął i nikt o tym nie wiedział, oczywiście tylko zobaczył, można było widzieć w logu, że sobie rozwalił thread, a thread był dość istotny, więc no to musiał tam wejść i wrzucić to, żeby to się tam restartowało na przykład, nie? I w ogóle, żeby ten exception załóżmy był lepiej też jakby handlowany. To jest taki jeden przykład, ale to jest taki powiedzmy, my to nazywamy 30% czasu, żeby tak uczyć się trochę biznesu, wiedzieć też jak to wszystko naprawdę wygląda. A taki strategiczny projekt, który ma te 70% to jest tak zwany Bolt Web i to jest nowy build, który w ogóle będzie szedł do naszych klientów, bo my coraz bardziej idziemy w takim open source mindset, nasi liderzy w technologii, czyli bo my dużo korzystamy z open source, więc stwierdziliśmy, że zaczniemy robić rzeczy, które też są open source i będziemy je dawać klientom. I ten Bolt Web to jest taka nakładka na SecDB, która będzie mogła być używana przez klientów. I gdzie oni, jeszcze to jeszcze nie są te czasy, ale gdzie oni mają, taka jest wizja, móc pisać slang i móc pisać modele, używać grafu. Czyli taka właśnie eksternalizacja tego SecDB po raz pierwszy się dzieje. No na razie to jest tak, że oni tam jeszcze to jest taki, ja to nazywam prototyping mode, nie? Że po prostu dużo ludzi jeszcze mnóstwo rzeczy tam wkłada, huczy, po prostu aż buczy, ale to nie jest jeszcze quality of enterprise, nie? Czyli tam są jeszcze ciągle coś nie działa, ktoś coś, jakiś ekspert coś tam wie, żeby coś poprawić. Może paść, może nie, więc no, ale to jest też exciting, dla tego nowego człowieka to jest bardzo fajnie, no bo tam się dużo po prostu koduje, nie? To jest przemiał po prostu bardzo, bardzo ogromny i tam jest web, on się właśnie JavaScriptu musiał trochę nauczyć, tam jest oczywiście Java i trochę slangu, więc taki przestrzał dość spory. No i tak to wygląda. Tak?
ktoś na przykład chce inwestować na giełdzie, taki system może dopomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania w pewnym momencie? Co zainwestować?
Wydaje mi się, że jak na przykład im dłużej pracuję w banku i widzę właśnie SegDB i widzę, jak szybko można pewne rzeczy zmodelować albo zobaczyć, jaka jest prognoza w ogóle różnych price'ów, to wydaje mi się, że ludzie, którzy siedzą w domu i no to jest moje prywatne w ogóle opinia i myślą, że mogą stabilnie bawić się, nie wiem, FX-em na przykład na rynku, no to są naiwni, nie? Bo jakby to, co ludzie się dowiadują gdzieś tak na końcu w internecie, jakaś market data, to jest tak do tyłu z tym, co jest w bankach takiego tiru, że już jesteśmy na przegranej pozycji, no nie? Znaczy, takie mam wrażenie. No ale właśnie, jeśli na przykład będzie coraz więcej takiego trendu, że my to wszystko damy ludziom, nie? Że słuchajcie, nie wiem, no w jakiś sposób open source'owo macie do tego dostęp, czyli tylko to jest wasz mózg, jakaś wasza analityka, to w takim świecie wydaje mi się, że będą większe szanse na to, żeby ludzie mieli fair play, nie? To nie jest fair play moim zdaniem teraz. Ale gdzieś to w takim, bo to w ogóle świat w takim kierunku idzie, nie? Że coraz więcej rzeczy się tak daje do wspólnej konsumpcji. No. I żeby, oczywiście też z myślą tego, że ponieważ jest open source, więc nawet jak ty coś wymyślisz, to i tak każdy to dostanie, więc overall ma to być na plus, nie? Ma się szybciej jakby dobrze dziać. W ogóle Jacek, nie wiem, czy ktoś był wczoraj, bo też była jedna Goldmanowa prezentacja wczoraj, opowiadał o Marquee, opowiadał o Symfony, o takich aplikacjach, które piszemy właśnie na zewnątrz, które są już używane przez naszych klientów. Symfony się zrobiło open source totalnie, to jest taki nowy, powiedzmy, Bloomberg Chat, często ludzie o tym mówią, że duży konkurent kogoś, firmy i rozwiązania, które było monopolistą w tej dziedzinie przez długie lata. No ale gdzieś jest taki trend, nie? Właśnie, żeby iść w tym kierunku. Jeszcze jakieś pytania? To może ostatnia rzecz. Dziewczynę, która studiuje informatykę, zapraszamy na śniadanie, które będzie jutro u nas w Goldmanie. Widzę tutaj dwie dusze, chyba może więcej. Taka z, przepraszam panów, ale to jest mało kobiet i my jeszcze specjalnie próbujemy zachęcić dziewczyny, żeby może zainteresowały się pracą u nas. Wydaje mi się, że jest to warte, ale jest taki troszeczkę dodatkowy jeszcze effort.
Proponuję w pakiecie takim dla pracowników pakiet dla kosmetyczki.
No.
Oj.
To już jest.
Właściwie dużo dziewczyn.
Czy ja wiem. Ale są różne pakiety w Facebookach, to już słyszałam, tak. Właśnie otrzymamy z daleka. Jeśli nie ma więcej pytań, to zapraszam tutaj może offline, ale dziękuję za uwagę. Dziękuję.